Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, drodzy radiosłuchacze, Radia Maria, widzowie telewizji Trwam. Zanim rozpoczniemy nasze rozmowy niedokończone z panią minister, gorący apel, ale to też chyba słowa wymogu solidarności z jego ekscelencją księdzem arcybiskupem Stanisławem Wielgusem, jak również z Ojcem Świętym, który wykazał pełne zaufanie i wyraził to w swoich słowach. Był apel o udział w jutrzejszych uroczystościach. Jutro o godzinie 11 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie ingres jego ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Jesteśmy świadkami wielkiego linczu medialnego, wielkiej niesprawiedliwości, która się dokonuje w imię prawdy, w imię sprawiedliwości. Powinniśmy tam jutro się zgromadzić, aby dać świadectwo, po której stronie prawdy jesteśmy. Przecież jego ekscelencja ksiądz arcybiskup przyznał się, zakończył współpracę już bardzo dawno. Myślę, że dawno zapomniał o tym trudnym okresie w swoim życiu. Potem byliśmy świadkami wielkich dzieł, słuchaliśmy wspaniałych listów, które do nas kierował. Był wspaniałym pasterzem w Płocku. Teraz, gdy przechodzi do Warszawy, słyszymy, jak bardzo go atakują, jak bardzo chcą uniżyć tutaj Kościołowi, ubliżyć nam wszystkim. Dlatego myślę, że solidarność i stanięcie po odpowiedniej stronie tej rzeczywistości, to znaczy po stronie prawdy, jest naszym obowiązkiem. Jeszcze raz przypomnę, archikatedra świętego Jana Chrzciciela w Warszawie jutro o godzinie 11 początek uroczystości. Jest to apel i zaproszenie jednocześnie. I przechodzimy do naszych rozmów niedokończonych. Pani minister Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, bardzo gorąco po raz kolejny witam w dniu dzisiejszym w naszych rozmowach niedokończonych. Na co przeznaczyć fundusze z Unii Europejskiej to temat naszych rozmów, ale zanim przejdziemy do właściwego tematu, może warto zapytać i przekazać widzom i słuchaczom te podstawowe informacje mówiące o działalności ministerstwa. Ministerstwo działa od ponad roku. Co się udało osiągnąć?
Witam Państwa i szczęść Boże wszystkim telewidzom i słuchaczom radia w nowym roku. Jesteśmy kilka dni po Sylwestrze, po rozpoczęciu roku i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby też przypomnieć sobie, co się działo w tym 2006 i co będziemy mieć do zrobienia w 2007 roku. Otóż ten czas bardzo szybko przeleciał, prawda? Bardzo szybko ten rok nam przeszedł. Ministerstwo powstało jesienią 2005 roku po to, żeby przyspieszyć przyjmowanie przez Polskę i wydatkowanie środków unijnych i żeby dobrze zaprojektować te nowe środki, które Unia Europejska zaplanowała dla Polski w budżecie 2007-2013. Wcześniej takiego ośrodka rządowego nie było. Te funkcje zarządzania środkami unijnymi były w różnych ministerstwach. No i w niektórych dość dobrze szło to wydatkowanie, w innych szło gorzej. Także w sumie jednak trzeba powiedzieć, że koniec 2005 roku to była dość mała kwota. To wydatkowaliśmy mniej więcej 4% ze wszystkich środków, które nam Unia przyznała na lata 2004-2006. 4% to było bardzo mało. Gdybyśmy szli w takim tempie, to w żadnym wypadku nie udałoby nam się zużyć tych pieniędzy, które przedstawiono do naszej dyspozycji. A przypomnijmy, że na lata 2004-2006 do naszej dyspozycji właśnie Unia dała ponad 8 miliardów euro na fundusze strukturalne i dodatkowe jeszcze 3 miliardy euro na duże przedsięwzięcia transportowe i z ochrony środowiska, które będziemy mogli realizować trochę dłużej, bo aż do 2009 roku. Jednym słowem, ten poziom wydatkowania, te 4%, to było alarmująco mało. No i trzeba było podjąć jakieś szczególne działania, żeby ten poziom zwiększyć. Druga kwestia, która była bardzo ważna, to jest, była też taka, drugi cel związany z wydatkowaniem w 2006 roku był taki, że pieniądze, które nam Unia przydzieliła, te ponad 8 miliardów euro, to nie są pieniądze, bym powiedziała, to nie jest jedna pula. Ona jest podzielona na roczne alokacje, na roczne takie szuflady, można powiedzieć. Czyli jest szuflada na rok 2004, na 2005, na 2006. I pieniądze z danej szuflady trzeba zużyć w ciągu 3 lat. Tego roku, na który jest ta alokacja i 2 następnych. Czyli 2006 rok to był pierwszy rok, kiedy ta zasada, ona się nazywa zasadą N plus 2, rok plus 2 lata, kiedy ta zasada w Polsce już miała zadziałać. Na 2004 rok dostaliśmy do dyspozycji 2 miliardy euro. Nie wydaliśmy ani grosza w 2004 roku. Trzeba przypomnieć, że weszliśmy do Unii w ogóle w połowie tego 2004 roku. W 2005 roku wydaliśmy bardzo mało pieniędzy, jak mówię, 4% całej tej alokacji. No i dla nas stawką, dla mojego ministerstwa stawką na 2006 rok było wydać wszystko, co mamy do wydania i nie utracić ani jednego euro. I mogę z bardzo wielką satysfakcją powiedzieć, że tak się właśnie stało. To znaczy na koniec roku uzyskaliśmy prawie 30% wszystkich funduszy unijnych przyznanych na tę perspektywę wydatkowanych i rozliczonych. Czyli wydaliśmy 2,4 miliarda euro. To jest naprawdę dobry wynik. Taki wynik, który spowodował, że mamy wszystkie te nasze pieniądze, że tak powiem, nic nam nie obcięto i możemy z czystą kartą wejść w 2007 rok. To jest o tyle, bym powiedziała, też wielka satysfakcja, że nawet takie kraje bardzo efektywne w wydawaniu pieniędzy unijnych, jak Irlandia czy Hiszpania, w pierwszych latach członkostwa właśnie traciły. To znaczy właśnie ta gilotyna N plus 2 u nich działała, traciły pieniądze, traciły te alokacje. Także tym bardziej mamy się czym cieszyć, że Polska, która bardzo potrzebuje tych pieniędzy, bo jesteśmy przecież biednym krajem i naprawdę no, potrzeba nam środków na rozwój, że zdołaliśmy te wszystkie pieniądze wykorzystać. I to była jakby jedna taka, bym powiedziała, część naszego zadania, zadania naszego ministerstwa. Jak żeśmy to zrobili, to jest zupełnie inna odpowiedź, bo to są uproszczenia prawa, to są poprawienie funkcjonowania instytucji i tak dalej. Nie chcę Państwa tutaj zamęczać szczegółami technicznymi, ale rzeczywiście no te kilkaset osób, które pracują w moim ministerstwie, naprawdę wykonały wielki wysiłek, ale też wielki wysiłek wykonały te wszystkie instytucje, które są zaangażowane w realizację właśnie tych projektów. Ja tylko chcę powiedzieć, że w 2006 roku realizowaliśmy w Polsce jednocześnie około 70 tysięcy projektów. 70 tysięcy projektów, a gmin mamy tylko 2,5 tysiąca, co oznacza, że prawie w każdej gminie, prawie w każdym powiecie, w każdym na pewno województwie, w wielu przedsiębiorstwach, w wielu organizacjach pozarządowych realizowano jakieś projekty. A więc wszyscy ci ludzie, jeżeli przyjmiemy, że przy 70 tysiącach projektów, no w każdym niech tylko 3-4 osoby pracują, to już mamy setki tysięcy ludzi, prawda? Że wszyscy ci ludzie też wykonali właśnie ten wielki wysiłek, żeby zrealizować te projekty, wydać pieniądze, rozliczyć się i to jest wielką korzyścią dla naszego kraju. Ale rok 2006 był też szczególny ze względu na to, że Unia Europejska przygotowywała w tym roku nową perspektywę finansową, perspektywę lat 2007-2013. I myśmy byli tym koordynatorem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego było tym koordynatorem programowania tego okresu w rządzie, programowania nowych pieniędzy. I to jest rzeczywiście wielka odpowiedzialność, dlatego że po pierwsze tych pieniędzy jest dużo, po drugie trzeba dobrze zaprogramować. Dobrze to znaczy tak, żeby rzeczywiście to dało dobry efekt, żebyśmy z tego mieli jakąś korzyść, żebyśmy po tym 2013 roku byli na tyle bogatym państwem, że w ogóle nie trzeba było już korzystać z żadnych funduszy, tylko sami żebyśmy mieli pieniądze. I tutaj trzeba powiedzieć tak, że z jednej strony to był wielki sukces rządu, sukces premiera Marcinkiewicza, że uzyskał bardzo duże pieniądze dla Polski. Te 60 miliardów euro, które Kazimierz Marcinkiewicz jako premier wywalczył, to rzeczywiście jest, żeby powiedzieć, góra pieniędzy. Druga rzecz ważna to jest taka, że udało nam się dobrze je zaprogramować, rzeczywiście dobrze, i wysłaliśmy już większość programów do Komisji Europejskiej. Będziemy teraz przystępować do negocjowania już szczegółów, prawda, co dostaniemy, ile dostaniemy i jak dostaniemy. Także mogę powiedzieć, że ten 2006 był bardzo pracowity, ale też korzystny dla mojego ministerstwa.
Tym bardziej, że słyszymy, że zostały wykorzystane konkretne środki. Słyszymy teraz o konkretnych projektach już na 2007-2013. Kiedy możemy czekać, że te programy, bo jedna rzecz to są projekty, o które zwracamy się do Unii Europejskiej, o ich zatwierdzenie, ale mamy zatwierdzone już konkretne programy. Kiedy możemy czekać na ich realizację?
No więc tak, w tym roku, który mamy teraz, będziemy jeszcze mieć bardzo dużo pieniędzy z tej poprzedniej perspektywy, prawda, czyli z tego Narodowego Planu Rozwoju. Chciałabym, żebyśmy wydatkowali ponad 15 miliardów złotych. I większość gmin, większość miast, szkół, sporo przedsiębiorców będzie jeszcze realizować te projekty, na które ma podpisane umowy i które się realizuje. Ale rzeczywiście ojciec pytał właśnie o tą nową perspektywę. Otóż tak, po pierwsze przez jakieś 4-5 miesięcy będziemy z Unią, jak mówię, załatwiać ostateczny kształt programów, które żeśmy tam wysłali. Natomiast do tych programów dołączamy takie listy projektów, konkretnych projektów, które chcemy zrealizować. I przede wszystkim Rada Ministrów w ubiegłym tygodniu uchwaliła listę projektów dużych, czyli takich powyżej 50 milionów euro. Jesteśmy zobowiązani przedstawić je komisji po to, żeby pokazać, na co wydamy te pieniądze. I kwalifikowalność kosztów na te projekty liczy się od 1 stycznia tego roku. Czyli jeżeli jakiś projekt jest na liście i wiadomo, autostrada, droga ekspresowa, kolej, oczyszczalnia ścieków, instalacje przeciwpowodziowe, ale także inwestycje gospodarcze, jeżeli one są na tej liście, to instytucje, które je realizują, ci projektodawcy, mogą być pewni, że zrefundujemy im pieniądze, które na te projekty będą wydatkowane. I uważam, że to jest wielka szansa. Nie należy bardzo długo czekać, aż to wszystko zostanie, że tak powiem, tam zatwierdzone przez komisję, prawda, umowy podpisane i tak dalej. Można wydawać pieniądze, no tylko trzeba je oczywiście mieć, prawda? I nie obiecujemy od razu, że damy pieniądze dopiero niestety po podpisaniu umowy, ale jeżeli ktoś te pieniądze ma, jeżeli jest i tak, że tak powiem, przygotowuje inwestycje, wydatkuje, to się już liczy.
Słyszeliśmy o uproszczeniach. Może warto byłoby powiedzieć, ponieważ wiemy, że z wszelkimi dopłatami do unijnymi w Polsce pisaniu tych projektów bardzo wiele osób miało poważne problemy i zarzucano, że to jest bardzo zbiurokratyzowany system. Czy w tych uproszczeniach też są jakieś pomysły czy konkretne projekty, które pomogą konkretnemu człowiekowi czy instytucji, organizacji w łatwiejszym zdobyciu pieniędzy?
Oczywiście, to jest te uproszczenia, o których ojciec wspomniał, to jest duża część naszej pracy w 2006 roku. Rzeczywiście wykonaliśmy ogromny wysiłek. Przede wszystkim mój resort był wiodącym w zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie te zamówienia są dużo łatwiejsze, z czego cieszą się przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe, które mają takie mniejsze projekty i nie trzeba już takiej długiej, skomplikowanej procedury, żeby te projekty zrealizować. Ale też wiele uproszczeń dotyka właśnie ludzi, jak ojciec mówił. mówi. Czyli na przykład do uproszczenia będą miały miejsce dla przedsiębiorców. Otóż dotychczas przedsiębiorca składał wniosek, do którego to wniosku dołączał biznesplan, dołączał mnóstwo załączników, które miały zaświadczać, że on rzeczywiście istnieje, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, że płaci ZUS, że płaci podatki. Cała góra, bym powiedziała, różnych załączników niezbędnych do tego, żeby w ogóle można było wystąpić z wnioskiem o pieniądze. Otóż zmieniliśmy te zasady i teraz będzie można wnioskować wyłącznie na podstawie wniosku, a w szczególnych przypadkach także na podstawie tego planu przedsięwzięcia, prawda? I przedsiębiorca dopiero wtedy dostarczy te wszystkie załączniki dodatkowe, jak będzie miał już obietnicę dotacji. Bo jeżeli nie ma takiej obietnicy, to szkoda jego czasu i szkoda jego pracy, żeby zbierać się właśnie wszystkie te zaświadczenia. Otóż tego typu reguły już w gruncie rzeczy, one już funkcjonują obecnie. Tyle, że obecnie już nie mamy pieniędzy w tej perspektywie. Praktycznie przedsiębiorcy już wykorzystali całą pulę i w związku z tym, jak tylko będą następne pieniądze, to te uproszczone sposoby sięgania po nie będą stosowane. Ale to samo dotyczy gmin. Wiele samorządów starało się o pieniądze na infrastrukturę techniczną, na przykład na jakąś drogę, na jakąś oczyszczalnię, na remont szkoły i tak dalej. No i też dla nich opracowanie pełnej dokumentacji tego projektu ze wszystkimi pozwoleniami, prawda, i tak dalej. To był wielki wysiłek i czasowy, i finansowy, i organizacyjny, i też nie będziemy na to czekać, prawda, tylko po prostu sam wniosek będzie decydował o tym, czy projekt, jak projekt jest oceniany. I w momencie, kiedy zostanie oceniony pozytywnie, gmina dozbiera tę resztę dokumentów.
Czyli słyszymy też, że istnieją konkretne firmy zajmujące się wypełnianiem, formułowaniem wniosków o konkretne dofinansowanie, zatwierdzenie projektu. Czy ich rola teraz będzie się zwiększać przy takim uproszczeniu, czy będzie ich mniej, jak pani tutaj sondażuje taką sprawę?
No my byśmy chcieli, żeby była mniejsza, chociaż oczywiście te firmy to też jest jakaś część naszej gospodarki, tam pracują ludzie, są miejsca pracy i tak dalej. Niemniej jednak uważam, że powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, żeby ten, kto chce wnioskować o projekt, był w stanie sam opisać swoje przedsięwzięcie, prawda? Sam, bo jak nie jest sam w stanie powiedzieć, o co mu chodzi, to po prostu być może rzeczywiście lepiej, żeby się nie starał o pieniądze, jeżeli nie jest w stanie zebrać myśli i przedstawić, opisać swój wniosek. Te firmy oczywiście mają tym większą rolę, im bardziej skomplikowane jest wnioskowanie, im bardziej to jest takie właśnie, im grubsze są te wnioski, im bardziej skomplikowany jest system opisu, im więcej trzeba znać tych słów, wytrychów i tak dalej, to tym bardziej takie firmy są potrzebne. Im to jest prostsze, tym mniej. I to samo już widać na przykład też przy zamówieniach publicznych. Prostsze prawo jest związane z mniejszym rynkiem dla firm obsługujących zamówienia publiczne, tych, którzy się starają i tak dalej. Jest mniej protestów, jest mniej konieczności sięgania do arbitrażu, dlatego że prawo jest prostsze. Także jak mówię, no być może dla pewnego segmentu firm doradczych to nie jest dobra wiadomość, ale sądzę, że dla większości beneficjentów to raczej powinna być dobra wiadomość.
Czyli ogólnie jest plan koordynacji pomiędzy danymi projektami, czy to na płaszczyźnie strukturalnej, czy płaszczyźnie regionalnej?
To jest właśnie wielki problem, nad którym teraz myślimy. Tutaj ojciec tak jakby odgadł, jaki jest dla nas w tej chwili główny problem, prawda? No bo wiadomo, że będą duże pieniądze na projekty na przykład infrastrukturalne. Gdzieś będą biegły drogi, gdzieś będą biegły koleje. Tu chcemy inwestycje przeciwpowodziowe, prawda, zrobić. I te pieniądze będą w dyspozycji bardzo różnych jednostek, prawda? Część będzie miało Ministerstwo Środowiska, część Ministerstwo Transportu, część samorządy województw, część powiaty i tak dalej. I teraz jest pytanie rzeczywiście, jak skoordynować te inwestycje, jak doprowadzić do takiej sytuacji, że jak jest autostrada, która przebiega przez województwo ze środków publicznych Ministerstwa Transportu, to jak zrobić, żeby samorządy wydawały na dojazdy do tej autostrady, a nie jakieś drogi, które równolegle do niej będą biegły, prawda? To samo na przykład dotyczy oczyszczalni. Jeżeli jest planowane jakieś duże przedsięwzięcie z zakresu oczyszczalni ścieków, to jak doprowadzić, że te małe gminy nie dublowały malutkich oczyszczalni obok, prawda, i tak dalej. I to jest olbrzymi problem, z którym powiem szczerze, że moje ministerstwo musi się zmierzyć, ponieważ my koordynujemy tę politykę, ale to jest bardzo trudne, dlatego że do tej pory nie było takiej koordynacji i każdy podmiot, który prowadził politykę, miał uprawnienia do tego i miał pieniądze, w gruncie rzeczy mógł zrobić, co chciał. I zdarzały się przypadki właśnie, że jedna gmina miała dużą oczyszczalnię, druga też miała dużą oczyszczalnię w sąsiedztwie, prawda? No tak, i to jest pytanie, jak to zrobić, to pewno jest to dla mnie bardzo ważny problem, czyli chciałam tylko zasygnalizować wszystkim słuchającym i oglądającym, że mamy świadomość, że tutaj jest wielka potrzeba koordynacji i istnieje wielkie niebezpieczeństwo marnotrawstwa pieniędzy, jeżeli nie skoordynujemy tych przedsięwzięć, jeżeli te drogi będą biegły nie w tym kierunku, co trzeba i tak dalej.
Ale to uproszczenie, o którym mówiliśmy, wnioskodawców i pisania wniosków też pomaga w skoordynowaniu, prawda?
Myślę, że nie, że uproszczenie pomaga w tym, żeby cały ten proces domagania się pieniędzy jakby, czy uzyskiwania pieniędzy był krótszy po prostu. To znaczy, że i przedsiębiorstwa, i gminy nie powinny czekać miesiącami na to, tylko to się powinno odbywać w stosunkowo szybkim czasie. Natomiast problem koordynacji tych przedsięwzięć jest poważny, prawda? Wyobraźmy sobie Toruń, prawda? I wyobraźmy sobie, że mogą tutaj otrzymać dotacje przedsiębiorcy mali i średni. No to dobrze byłoby, żeby to byli przedsiębiorcy, którzy jak najbardziej Toruniowi się przydają do rozwoju. Jacyś na przykład pracujący na rzecz turystyki albo na rzecz, nie wiem, tworzący miejsca pracy i tak dalej. Źle byłoby, gdyby na przykład dotacje dostały tylko jeden typ przedsiębiorców, jakiś, prawda, a reszta nie. Więc to są tego typu rzeczy, wymagają koordynacji, wymagają właśnie zastanowienia się, kto powinien je dostać. Natomiast prosty albo bardziej skomplikowany system wnioskowania, to on tylko w gruncie rzeczy, jak mówię, może ułatwić albo utrudnić życie temu beneficjentowi.
Kolejną sprawę, którą myślę warto poruszyć, to sprawa nauki, kultury i tutaj środków z Unii Europejskiej dofinansujących te dziedziny naszego życia.
No nauka jest, wszystkie te dziedziny oczywiście mogą otrzymać dofinansowanie, zwłaszcza nauka, przy czym trzeba pamiętać, że Unia finansuje przede wszystkim rozwój, czyli jeżeli nauka, to przede wszystkim te gałęzie nauki, te dziedziny, które służą rozwojowi, służą gospodarce, służą rozwojowi społecznemu. Niestety w naszym kraju mamy ogromny problem z tym, że naukowcy żyją swoim życiem, produkują jakieś, robią jakieś badania, prawda, jakieś prace naukowe i tak dalej, a przedsiębiorcy i gospodarka żyje własnym życiem. I między tymi dwiema sferami, tymi dwoma obszarami...
Nie ma przenikania,
Tak, przenikanie jest wyjątkowo, bym powiedziała, drobne. I teraz my nawet w tym okresie programowania mamy sporo pieniędzy na naukę, ale właśnie taką ukierunkowaną na gospodarkę, bo musi być związek między nauką a jakimś wdrożeniem potem efektów. I niestety duża część tych pieniędzy nie została wykorzystana na ten cel. Po prostu po półtora roku, jak żeśmy czekali na wnioski i się okazało, że jest ich bardzo mało, po prostu przesunęliśmy te pieniądze na co innego. I teraz wielkim wyzwaniem w następnej perspektywie będzie to, żeby no w jakiś sposób skłonić naszych naukowców do tego, żeby bardziej popatrzyli na tą gospodarkę, prawda, na to, co nam jest potrzebne, a mniej na prawda, pytania czysto naukowe, które też są ważne, prawda. Ale jeśli zaś idzie o kulturę, to tutaj przeznaczamy spore pieniądze na przedsięwzięcia kulturalne, przede wszystkim na infrastrukturę kultury, na remont zabytków, na różne przedsięwzięcia o charakterze muzealnym. Będzie kilkaset milionów euro wydatkowanych za pośrednictwem ministra kultury. Już teraz Rada Ministrów podjęła decyzję o zgłoszeniu czterech bardzo wielkich przedsięwzięć, takich powyżej 50 milionów euro które już zgłaszamy do Brukseli, że tak powiem imiennie, że to na pewno będziemy robić. Będzie dużo pieniędzy właśnie na takie większe. Natomiast małe przedsięwzięcia z tego zakresu będą robione w ramach regionalnych programów, wojewódzkich programów. I ja zakładam, że Kościół, tak jak do tej pory, będzie jednym z głównych beneficjentów tego właśnie tego rodzaju przedsięwzięć, dlatego że w rękach Kościoła, czy w posiadaniu Kościoła w Polsce znajdują się naprawdę najważniejsze zabytki naszej kultury.
Kolejna sprawa to służba zdrowia i słyszymy o wykluczeniu znacznych inwestycji na służbę zdrowia, która rzeczywiście jest cierpiącą i potrzebującą finansów. Słyszymy tutaj o 3% dofinansowaniu. Czy ta dziedzina ma jakieś szanse 2007-2013, czy dopiero później?
To jest bardziej taka skomplikowana sprawa. Otóż, jak powiedziałam, środki, które Unia nam przeznacza, powinny być prorozwojowe. To znaczy, liczy się to, żeby w efekcie ich wydatkowania osiągnąć pewien cel rozwojowy, a nie tylko taki cel, że nasza jakość naszego życia się poprawi. Otóż bardzo wiele wydatków z zakresu zdrowia w gruncie rzeczy sprowadza się do tej jakości życia. Stąd wiem, że mamy ogromne potrzeby z tego zakresu i że w gruncie rzeczy większość tych pieniędzy można byłoby wydać na właśnie remonty szpitali, czy na zakup aparatury, czy też na jakieś właśnie usługi zdrowotne, ale podjęliśmy taką decyzję zupełnie świadomie, że musimy pchnąć nasz kraj na taką, że tak powiem, ścieżkę rozwoju, żebyśmy tyle zarabiali, tyle produkowali i tyle zarabiali, żebyśmy sami mogli z własnych pieniędzy ten resort zdrowia, że tak powiem, utrzymać. Dlatego, że nie, proszę nie zapominać, że te pieniądze, które dostaniemy, prawdopodobnie nigdy więcej takich dużych pieniędzy nie dostaniemy. Jeżeli z tych pieniędzy, jeżeli je tak zużyjemy, że potem będziemy musieli wkładać pieniądze na utrzymanie obiektów, które za to wybudujemy, nic nie będzie z tego, że tak powiem, dodatkowego, no to zbudujemy sobie, że tak powiem, taki, no taką skarbonkę, prawda, do której będziemy wrzucać. Natomiast tak naprawdę powinniśmy z tego mieć przedsięwzięcia, które nam dadzą zysk i z tego zysku poprawić sobie jakość życia.
Czyli priorytetem wszystkich funduszy tutaj unijnych i zdobywania z tego wszystkiego pieniędzy i realizowania konkretnych programów i projektów jest rozwój gospodarczy
i społeczny,
który ma potem pomóc w służbie zdrowia, ma pomóc edukacji i szkolnictwu, czyli
generalnie dać nam pieniądze, które nam podniosą jakość życia, uprzyjemnią i tak dalej. Jeżeli chcemy, żeby nasze miasta były kolorowe, prawda, piękne, pomalowane, prawda, były wszystkie domy i tak dalej, no to jest bardzo dobra rzecz, prawda? Natomiast Unia mówi, dobrze, to najpierw doprowadźcie do takiej sytuacji, żeby ten produkt, który wytwarzacie, dał wam tyle zysku, tyle dochodu, żebyście już mieli pieniądze na to malowanie, prawda, na to, no i na to zdrowie, i na to wszystko inne właśnie. To jest mniej więcej taka filozofia.
Czyli dać wędkę.
Tak, dokładnie tak, dać wędkę. Tutaj nasz były prezydent, prawda, jego słynne powiedzenie jak najbardziej się stosuje.
Naszym gościem, drodzy telewizowie, drodzy radiosłuchacze, jest pani minister Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego. Za chwileczkę zaprosimy do telefonowania, do zadawania pytań. Temat, na co przeznaczyć fundusze z Unii Europejskiej. Oto numery telefonów do naszego studia: 056 657 0011, 657 0012, odpowiednio dla Polski Północnej, Polski Południowej. Telefony dla zagranicy: 0048 56 657 0013 i 0014 to telefony dla zagranicy. Pani minister, kilka słów o trzech programach. Program operacyjny Kapitał Ludzki, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko i program operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
No właśnie, może zacznijmy od tego, że te programy będą stanowiły podstawę do decyzji komisji. decyzji komisji, która mówi o tym, że przyznaje nam pieniądze, czyli musimy jasno powiedzieć, na co chcemy wydawać. Może zacznę od tego, który ojciec wymienił jako drugi, bo on jest największym programem, jaki mamy. Innowacyjna gospodarka to jest program poprawy, przepraszam, infrastruktury i środowisko. To jest właśnie program poprawy stanu infrastruktury w Polsce. Mamy, wszyscy wiedzą, jaki mamy stan dróg. Wszyscy, każdy, kto podróżował koleją, wie, jak fatalne są to warunki. Wszyscy wiemy, że w różnych miejscach kraju bez przerwy zdarzają się co roku praktycznie powodzie. Ten program ma zmienić oblicze Polski od tej strony, prawda? Czyli po pierwsze autostrady i drogi ekspresowe. I tutaj intencją rządu jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, żeby powiązać główne metropolie naszego kraju, Szczecin, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Białystok, Lublin, Trójmiasto i tak dalej, z Warszawą, żeby po prostu była możliwość, że tak powiem, łatwego dotarcia. Po drugie, żeby wszystkie drogi, te główne, dochodziły do granic i pozwalały, że tak powiem, na swobodne przemieszczanie się Polaków za granicę i tranzytu i ułatwiały inwestorom też dotarcie do naszego kraju. Ponadto w tym programie inwestujemy w 8 głównych lotnisk, ponieważ to rzeczywiście jest też, ten transport lotniskowy jest w tej chwili jednym z ważniejszych. Inwestujemy w modernizację kolei, zwłaszcza kolei biegnących ze Szczecina do Wrocławia oraz, tak, że tak powiem, w poprzek kraju przez Warszawę ze wschodu na zachód. Również w tym programie jest sporo na kulturę, na te duże przedsięwzięcia kulturalne, o których przed chwilą tutaj powiedziałam, a także na zdrowie. Także te 3%, o których ojciec wspomniał, to jest ograniczenie dla programów regionalnych. W programie krajowym przeznaczamy ponad 200 milionów euro, przepraszam, na przedsięwzięcia z zakresu ratownictwa, z zakresu informatyzacji służby zdrowia i tak dalej.
Pani minister, mamy pierwszego widza, poprosimy, bardzo zobaczymy, proszę, z jaką sprawą do nas telefonuje. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór, czy ja już jestem na antenie?
Jesteśmy, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Ja mam pytanie do pani minister, moje nazwisko Józef, ja dzwonię z Krakowa. Mianowicie pytanie moje jest następujące. Pani minister, pięknie tutaj mówi nam na temat rozwoju regionalnego, że można spożytkować pieniążki, które będą wydatkowane na naukę, ale w ten sposób, że ta nauka, jak gdyby te badania dadzą jakiś efekt w postaci produkcji. Ja to rozumiem, że nie może być to stricte jakieś teoretyczne rozważania, tylko ma to dać produkt jakiś w postaci jakiegoś wytworu. I często słyszę w telewizji, że są ciekawe pomysły, mamy mądrych, zdolnych naukowców, którzy właśnie nie mają możliwości zrealizowania swoich pomysłów, gdyż nie mają na to środków. Mój pomysł jest taki. Ja bym chciał się z nim podzielić. Po prostu nie chodzi o konkretną już rzecz, bo to za długo by rozważać, tylko jeżeli są takie pomysły, a są, bo polska telewizja je przedstawia, czy nie można tych ludzi włączyć pod jakąś uczelnię, nie wiem, to jest taki mój pomysł, żeby oni mogli tam się realizować. Ja rozumiem, że Kowalskiemu i Cińskiemu nie można może dać tych środków, ale podłączyć je pod jakąś uczelnię, która te pomysły może realizować za unijne pieniądze. I to oczywiście da wymierny efekt. Ja rzucam tylko taki pomysł. Ponoć jesteśmy najlepsi na świecie w produkcji kamizelek, jakichś kuloodpornych, których nie ma środków, żeby uruchomić. Jakieś tam inne sprawy z medycyny. Czy jest ktoś w kraju, kto koordynuje takimi pomysłami i po prostu, żebyśmy mogli korzystać z tych unijnych pieniążków i to da wymierne efekty. I to jest taki mój pomysł. Proszę o krótką odpowiedź, jeżeli można.
Dziękujemy pani Józefie i prosimy pani minister.
Ja myślę, że pan Józef dotknął głównego problemu, jaki mamy z wydatkowaniem. To znaczy, że Tak na pierwszy rzut oka się wydaje, jest pełno pieniędzy, prawda, cóż to prostszego jak wydać. Natomiast ten przykład, o którym pan Józef powiedział, świadczy o tym, jak właśnie trudno jest wydać te pieniądze, dlatego że takim właśnie młody naukowiec ma jakiś pomysł i nie wiadomo, kto właściwie miałby się zająć tym, żeby ten pomysł przerobić potem na jakąś produkcję, prawda, albo kto ma się zająć patentowaniem, techniczną stroną, organizacyjną stroną i tak dalej. Czyli innymi słowy, potrzebne są nam instytucje, które będą obsługiwały tego typu przedsięwzięcia, tego typu problemy. W przypadku tych innowacji właśnie takich naukowych mamy już trochę takich instytucji. One działają w sieci, która się nazywa Krajowa Sieć Innowacyjna i to są różne, i w Krakowie wiem, że przy Uniwersytecie Jagiellońskim jest takie Centrum Innowacji, teraz nazwy sobie nie przypomnę, które to centrum właśnie wyszukuje tych ludzi z pomysłami, próbuje im pomóc w tym, żeby skontaktować ich z przemysłem, dlatego że wbrew pozorom takie pomysły często są bardzo drogie przy wdrożeniu, to wymagają ogromnych pieniędzy, prawda? A często jest też tak, że ten pomysłodawca nie wie, jak to zrobić, jak założyć przedsiębiorstwo, on ma tylko pomysł. Więc jednym słowem brakuje nam właśnie tego pośrednika i tutaj nie może to być, wydaje mi się, jedna instytucja w kraju, tak jak by sugerował pan Józef, że jakoś by tu trzeba było właśnie zrobić takie miejsce, gdzie to wszystko by się zderzało. Niestety kraj musi być w miarę równomiernie pokryty właśnie tymi wyspecjalizowanymi instytucjami, które będą łączyć przedsiębiorcę, który potrzebuje innowacyjnego produktu, bo chce z nim wyjść na rynek, bo chce zaskoczyć konkurencję, i tego naukowca, który ma głowę pełną pomysłów, ale jest nieco zagubiony w praktyce. Otóż ja sądzę, że budowa takiej sieci, właśnie tych instytucji obsługujących, ona już się zaczęła parę lat temu. One nie są jeszcze tak rozwinięte jak w innych krajach, na przykład zachodnich, ale w momencie, kiedy będą te pieniądze dostępne, to ja zakładam, że ta sieć będzie rosła w siłę.
Dziękujemy. Jest kolejny telewidz. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rysiek Balcerzak z Gorzowa. Pani minister, ja mam taką sprawę. W Polsce mieszka kilka milionów mieszkańców, mieszka w blokach spółdzielczych, zbudowanych w latach 60., 70., które są nieocieplone. Bloki, wiadomo, z wielkiej płyty, w których izolacja, no wiadomo jaka jest i jak ogromne są straty na energii. I w związku z tym, ponieważ w tym zakresie są, uważam, że w granicach 30%, nie więcej, jest tych bloków ocieplonych dużym wysiłkiem mieszkańców spółdzielni, czy ministerstwo nie widziałoby tutaj tego tematu globalnie, bo uważam, że każda średnia spółdzielnia w kraju jest w stanie rocznie przeznaczyć kilka milionów złotych, wykorzystać na ocieplenie tych bloków. Czy nie widzi pani rozwiązania globalnego, żeby można było te fundusze zagospodarować właśnie na ocieplenie? To powodowałoby znacznie mniejsze straty na cieple, po prostu mniejsze czynsze i tak dalej.
Dziękuję.
To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie.
Na to będą pieniądze. Są pieniądze na tak zwaną termomodernizację, przy czym rzecz dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych, ale również budynków administracyjnych, budynków użyteczności publicznej czy zakładów przemysłowych, takich budynków, w jakim teraz się tutaj znajdujemy, na przykład, prawda, studio telewizyjne i tak dalej. Otóż na to są pieniądze, one będą szły przez Fundusz Termomodernizacji, który znajduje się w Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast jeśli idzie o modernizację, taką właśnie tą poprawę stanu budynków mieszkalnych, to pieniądze na to do 2% wartości regionalnego programu operacyjnego będą właśnie w tych programach wojewódzkich. Także należy kontaktować się z urzędem marszałkowskim w danym województwie i zapytać, w jakiej formie i kiedy będzie można o to wnioskować.
Ponieważ musimy rozróżnić, że są programy krajowe, są programy regionalne. Prosimy bardzo, mamy kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże, Rafał Strzewa.
Szczęść Boże, panie Rafale, prosimy bardzo.
Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Mianowicie interesuje mnie elektronika polska, która została zlikwidowana przez komunistów i wcześniej w czasie tego 16-lecia. Chciałem się zapytać, czy są takie pieniążki przeznaczane właśnie na polską elektronikę, dlatego że elektronika no to jest jakby taka dziedzina dosyć ważna.
Rozumiemy. Pytanie, czy na fundusze europejskie widzą polską elektronikę? Dziękuję, pozdrawiam z panem.
Dziękuję bardzo.
Te programy widzą polskich przedsiębiorców różnych, prawda, różnych, małych, średnich, mikro i tak dalej. Natomiast nie są przeznaczone dla poszczególnych branż. Czyli nie mamy takiej polityki, że mówimy, no właściwie w Polsce będziemy rozwijać tam branżę, powiedzmy, masarską albo elektroniczną, albo na przykład chemiczną, organiczną, albo jakąś inną, prawda? Czyli jeżeli jest mały przedsiębiorca mikro albo i większy, prawda, który ma taką firmę, prawda, to on może czerpać normalnie dotacje w ramach tych programów. Ja myślę, że zwłaszcza w innowacyjnej gospodarce warto się przyjrzeć temu programowi i się zainteresować tym programem, dlatego że rozumiem, że elektronika to są przede wszystkim innowacje, rozmaitego typu właśnie innowacje i tam będą dotacje o dużej wartości ponad dla przedsięwzięć powyżej 2 milionów euro, ale przedsięwzięć innowacyjnych. Czyli wszystkie przedsiębiorstwa właśnie te elektroniczne, które mają jakiś nowy produkt, produkt innowacyjny, mogą właśnie sięgnąć nawet po bardzo duże pieniądze właśnie z tego programu.
Panie minister, mówimy, trzeba się przyjrzeć. Gdzie możemy przyjrzeć się tym wszystkim programom? Oczywiście wiemy na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Gdzie jeszcze możemy się zapoznać?
Jesteśmy na początku 2007 roku. W tym właśnie 2007 roku będą gotowe za parę miesięcy wszystkie procedury ubiegania się o środki. One będą podobne do tych, które obowiązują obecnie, także tych, które obowiązują w Narodowym Planie Rozwoju. Niemniej jednak one będą dopiero przygotowane. Także ja nie mogę dzisiaj na przykład powiedzieć, proszę Państwa, tu jest wniosek. Zajrzyjcie sobie na stronę internetową, macie tam wniosek, macie tam informacje o tym, jakie tam ewentualne dodatkowe są wymagania, prawda, gdzie jest adres, gdzie się powinniście zgłaszać. Te rzeczy, te wszystkie konkretne procedury będą gotowe, sądzę, że mniej więcej do kwietnia, ale sukcesywnie będziemy wywieszać na naszej stronie internetowej informacje mówiące o tym, jakie są projekty tych procedur, prawda? W związku z tym wszyscy będą mogli przeczytać te projekty i mieć bardzo jasne wyobrażenie, że jak one będą właśnie wyglądały po niewielkich zmianach ostatecznie. Natomiast województwa również są przez nas proszone o to, żeby te procedury szczegółowe umieszczać na swoich stronach internetowych. Przy czym, jak wszyscy Państwo pamiętają, niedawno jeszcze mieliśmy wybory samorządowe, zmieniły się władze wojewódzkie i nastąpiła pewna przerwa w tym programowaniu. Także oni mają w tej chwili, są na takim etapie, że powracają jakby do tego, żeby dokończyć swoje programy. Więc sądzę, że jeśli chodzi o programy wojewódzkie, to gdzieś właśnie kwiecień, maj, wszystkie te procedury powinny się na ich stronach internetowych pojawić. To jest taka perspektywa czasowa.
Dziękuję bardzo i kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Czy już na antenie jestem?
Tak, jesteśmy. Proszę się przedstawić.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Elżbieta z województwa opolskiego. Ja chciałabym zapytać panią minister, czy z funduszy unijnych, z tego przedsięwzięcia Infrastruktura i Środowisko, mogłoby być finansowana budowa obwodnic. Ja pochodzę z takiej miejscowości, gdzie przebiega przez nią droga krajowa, i po prostu mieszkanie tutaj jest jednym wielkim horrorem. Walą nam się domy, pękają ściany. No nie mówiąc o bezpieczeństwie dzieci i nas samych dorosłych. I po prostu obwodnica byłaby tutaj niezbędna. Była nawet planowana do budowy i była w tym planie ujęta. miała to być obwodnica miasta Niemodlina, gdzie właśnie również miejscowość nasza mała miała być ujęta. Natomiast ostatnio dowiedzieliśmy się, że niestety ujęta nie została. Została po prostu z tej inwestycji wykluczona. I dlatego właśnie moje pytanie, czy właśnie budowę obwodnic również, bo można będzie finansować tych środków, ponieważ słyszałam, jak pani minister tutaj wypowiadała się, że owszem, budowę autostrad i dróg ekspresowych, i czy w takim razie do tej kategorii można dołączyć również obwodnice i kto miałby być beneficjentem, ewentualnie kto miałby się starać o środki na taką inwestycję. To chyba tyle. Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję. Jednak pani minister, musimy wrócić szczegółowo do tego programu.
To jest tak, że ja oczywiście powiedziałam autostrady ekspresowe, drogi, ale mamy również około 2 miliardów euro na drogi krajowe. Także drogi krajowe i obwodnice na tych drogach krajowych jak najbardziej są przewidziane do finansowania. Sporo obwodnic będzie też finansowanych z programu rozwoju Polski Wschodniej. Akurat Opolszczyzna nie bierze udziału, ale dla innych może zainteresowanych widzów czy słuchaczy to może mieć znaczenie. Otóż ja oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć obecnie, czy ta konkretna obwodnica, o której tutaj pani mówi, jest ujęta w tym planie, prawda, projektów, ale oczywiście może być, teoretycznie może być, prawda, to jest projekt kwalifikowalny. Jeżeli to jest droga krajowa, to beneficjentem tego projektu byłaby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co oznacza, że Ministerstwo Transportu musiałoby ująć po prostu tę drogę w tej sieci swoich priorytetowych inwestycji, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinna ją wykonać.
Dziękuję bardzo. Spróbujmy jeszcze, ponieważ oczekujemy wciąż na kolejnego telewidza, słuchacza, który zatelefonuje z konkretną sprawą do pani minister, troszeczkę więcej powiedzieć o tym operacyjnym, programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Czy tam będzie miejsce na nowe firmy, czy tam będą konkretne dofinansowania na przedsiębiorstwa, czy tam jest miejsce też, czy w tym akurat programie, na powiedzmy polską wieś, prawda, ponieważ nie tylko miasta i przedsiębiorstwa.
Na wieś to na pewno nie, to nie jest program dla wsi, akurat kapitał ludzki bardziej jest, że tak powiem, skierowany na wieś. To jest program, który jest skierowany na takie stosunkowo największe przedsięwzięcia gospodarcze. Można powiedzieć tak, on jest na naukę, na przedsiębiorczość bardzo innowacyjną i na poprawę stanu administracji. To są takie trzy główne obszary. I teraz, jeżeli popatrzymy, gdzie właśnie polski przedsiębiorca ma szukać środków, to jak jest mały, mikro czy średni, to zasadniczo w programach wojewódzkich. Natomiast przedsiębiorca, który realizuje duże przedsięwzięcia, też może być mały albo średni, ale w każdym razie robi bardzo duże przedsięwzięcia. Ja wspomniałam tutaj o wartości powyżej 2 milionów euro i to są przedsięwzięcia z tej wyższej półki innowacyjnej, to właśnie w tym programie Innowacyjna Gospodarka powinien szukać pieniędzy. Z tego programu będą też finansowane fundusze tak zwanego kapitału zalążkowego. To są fundusze, które właśnie potem inwestują w te innowacyjne, bardzo ryzykowne czasem przedsięwzięcia. Z tego programu będą finansowane badania naukowe i z tego programu będzie finansowane też taka pomoc dla polskiej administracji, przede wszystkim informatyzacja, ale też i program podniesienia kwalifikacji, wyposażenia i tak dalej, dlatego że jeżeli mamy wydać kilkakrotnie większe środki, to musimy mieć bardzo dobrze przygotowaną administrację do tego celu.
Dziękuję. Mamy kolejnego widza, słuchacza. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i mam taką sprawę. Pani minister, giną ludzie na jezdniach. I to jest, powiedzmy, bardzo w tej chwili duży problem, bo tych ludzi jest coraz więcej. Wśród tych, którzy giną, są piesi. Dlaczego giną piesi? Dlatego, że są niewidoczni. Nie zawsze umieją zadbać o siebie sami. Ci, którzy powinni się o nich zatroszyć, czyli właściwie oświetlić jezdnie, no nie wiem, czy się z tego nie wywiązują, czy nie mają funduszy, ale mówię o terenach dotyczących województwa mazowieckiego. Znajduje się w warszawskich wioskach, w małych osadach. No i patrzę na to z pozycji i pieszego, i takiego, który porusza się samochodem. Naprawdę jest za mało światła. Czy jest jakiś program, który no, ma na celu doświetlenie tych właśnie miejsc, miejscowości, przez które przebiegają trasy samochodowe?
Dziękujemy panie Pawle. No,
dziękuję, szczęść Boże.
Trudne pytanie. Na pewno sądzę, że krajowego programu tego typu nie ma. Natomiast tutaj to jest pytanie do, w takim razie do samorządu województwa mazowieckiego, do marszałka Struzika i właśnie zarządu województwa. Ja też mam to samo wrażenie, powiem panu szczerze, dlatego że ja też mieszkam w tym województwie, jeżdżę często w okolice Płocka, tam mam taki dom letniskowy i też mam to wrażenie i sądzę, że no jest pytanie szczegółowo, na co będzie chciał wydać pieniądze ten samorząd województwa. Myślę, że to byłoby bardzo dobre, bo to jest i pomocna rzecz dla uniknięcia tych niepotrzebnych śmierci czy kalectw, ale i dla inwestorów i dla wszystkich innych to jest bardzo przydatna, że tak powiem, rzecz, żeby mieć dobrze oświetlone drogi i po prostu. Natomiast rzeczywiście jest pytanie o to, jakiego typu by to miał być projekt, prawda? No bo teraz to jest tak, że każda gmina czy każdy tam powiat sam sobie to jakoś robi taki projekt. Jedni mają oświetlenie, drudzy nie mają. Natomiast rzeczywiście pana sugestia, żeby to z tego zrobić szerszy projekt, taki na przykład wojewódzki, no jest, wydaje mi się, niesłychanie ciekawa po prostu. Powiem szczerze, nigdy o tym nie myślałam.
Dziękujemy panu Pawłowi. Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo, halo?
Tak.
Pani, dobry wieczór.
Dobry wieczór, prosimy się.
Cześć Boże. Ja mam do pani minister takie
proszę
zapytanie.
Proszę się przedstawić na początek, dobrze?
Proszę?
Proszę podać swoje imię chociażby.
Marianna Kołobełchatowa.
Dziękuję.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo? Proszę panią, ja mam do pani takie zapytanie, ponieważ mówi się o tych środkach, różne tyle jest, a moje dzieci składały właśnie na budowę zakładu, bo mieli mały, no i powiększyli sobie. No to składali tam te różne, ten, jak to się mówi, biznes plan, to parę tysięcy kosztował i raczej Łódź, bo to podlega pod Łódź podobno, rozdziela Łódź. No i po prostu negatywnie, odmownie było. I teraz po prostu, ale to teraz może teraz są obecnie większe, czy to można ponowić to?
No, jak najbardziej, tylko trzeba wiedzieć, jaki błąd został popełniony, prawda, i dlaczego była ta odmowna decyzja.
A dlatego była, że brak funduszu.
A, no tak, to jeżeli przedsięwzięcie...
Ale to było to nie w tym roku, tylko bo już w tym roku to zaczęli od wiosny budować, to już prawie jest wybudowany, tylko że wzięte są pożyczki, no.
No to...
I teraz chciałam się dowiedzieć, czy to można ponownie, bo to jest...
Tak. Dziękujemy pani Marianno i tutaj myślę, że w bardziej ogólnie podchodząc do takich problemów.
Zasada ogólna jest taka, że... jeżeli ten projekt był poprawny, tylko nie było pieniędzy, to na taki projekt prawdopodobnie w następnej perspektywie finansowej, czyli już w tym roku powiedzmy, również można byłoby się ubiegać o pieniądze. Tyle, że środki są kwalifikowalne, jak już wspomniałam, od 1 stycznia tego roku. Czyli pani dzieci, czy też krewni, nie pamiętam, co pani dokładnie powiedziała, te osoby, które ten zakład budowały, mogą dostać pieniądze na coś, co będą robić, czy co robią od tego roku, od nowego roku. Natomiast nie mogą dostać pieniędzy na pokrycie ubiegłorocznych, czy jeszcze starszych wydatków.
Czyli można otrzymać środki na to, co się zamierza,
tak,
a nie
tak
na wyrównanie tego, co się włożyło już w daną inwestycję.
To, co się robi teraz, prawda?
Mhm. Rozumiemy. Kolejne pytanie, zanim odbierzemy telefon. Czy z punktu widzenia ministerstwa, pani minister, środki przeznaczane na konkretne województwa, czy one są równomiernie i sprawiedliwie rozdzielone, ponieważ słyszymy, że w ubiegłym systemie, czy gdy byli u władzy poprzednia władza, gdy była, Łódź ucierpiała i cierpi obecnie. No takie głosy słyszymy.
No, Różnie o tej Łodzi mówią, prawda? W poprzednim rządzie był pewien bardzo ważny polityk z Łodzi, prawda? Także różne chodzą słuchy. Nie, to są żarty oczywiście, co teraz mówię. Znaczy, w pytaniu ojca są dwie rzeczy. Czy one są równomiernie dzielone i czy są one sprawiedliwie dzielone? I ja bym powiedziała tak, równomiernie nie są dzielone. Zasada, która obowiązuje w Unii, ale też jest ona zgodna z polityką Prawa i Sprawiedliwości i z polityką obecnie rządzącej koalicji, jest taka, że biedniejsi powinni dostawać więcej, a bogatsi powinni dostawać trochę mniej. Polska w ogóle jest krajem biednym. Jeżeli popatrzymy na cały nasz kraj, to mamy w tej chwili mniej znacznie niż połowa, tak na głowę, prawda, patrząc, połowa średniego PKB właśnie w porównaniu z innymi krajami unijnymi. Więc krótko mówiąc, należymy w całości cały kraj ma prawo do pomocy. Nie ma takiego regionu, który byłby tak dobrze rozwinięty, że Unia Europejska by powiedziała, to już nie będziemy mu pomagać. Wszyscy mamy do tego prawo. Ale w Polsce są obszary biedniejsze i są obszary bogatsze. I dlatego ta pomoc jest rozdzielana nierównomiernie, jest przy podziale tej puli na województwa zastosowaliśmy taki wzór, taki przelicznik, że 80% środków, które będą województwom przyznane, a będzie to 16 miliardów euro, będzie proporcjonalnie do liczby ludności, więc te większe dostaną więcej, a mniejsze mniej, a pozostałe 20% będzie w taki sposób rozdzielone, że im biedniejsze województwo, im mniejszy PKB, tym więcej dostanie, im więcej bezrobotnych ma, to też tym więcej dostanie. A dodatkowo jeszcze Komisja Europejska przyznała pieniądze dodatkowe. Rząd polski również tę decyzję poparł i potwierdził, na 5 najbiedniejszych województw w Polsce, które są zarazem najbiedniejszymi województwami w całej Unii. To są województwa wschodnie: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i województwo świętokrzyskie. Także z tej całej puli, którą mamy obecnie do wydatkowania, one dostaną jeszcze dodatkowo około 2 miliardy euro. Czyli jeżeli byśmy popatrzyli, ile przypada na głowę mieszkańca, to byśmy powiedzieli, że najwięcej tym województwom, które mają najniższe PKB i w których jest największa bieda, a stosunkowo mniej innym, ale wszystkie dostają.
Dziękuję bardzo. Prosimy kolejnego naszego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam prowadzącego ojca. I mam takie trzy sprawy.
Prosimy się przedstawić.
Tadeusz z Łodzi. Tadeusz z Łodzi. Chodzi mi tak o ścieżki rowerowe. Chodzi mi o ścieżki rowerowe, które w naszym biednym kraju są kosztowne, a można byłoby to robić, powiedzmy, wykładać asfaltem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chodzi mi, że o to później nikt nie dba i to zarasta trawą. To jest jeden temat. Drugi to jest oświetlenie, które w tej chwili w okolicach dróg spotyka się, że poziomo świecą światła oślepiając kierowców. Utrudnia to bardzo jazdę i czyni ją niebezpieczną. I trzecia rzecz, to są te tablice informacyjne ustawiane wokół ulic i w Łodzi między innymi, nie tylko podejrzewam, były ustawione tablice reklamujące działalność takiej niemieckiej firmy DHL. I tam był taki obrazek bardzo niedobrze się kojarzący moim zdaniem z głębokim podtekstem.
Panie Tadeuszu, wiemy, że tutaj jest pani minister rozwoju regionalnego, prawda, pani minister Grażyna Gęsicka.
Tak.
I myślę, że nie sprawę tablic i tego świetlenia
przy drogach. Ale ja bym chciał tylko może tą jedną, bo to była rzeczywiście bardzo...
O ścieżkach mogę coś powiedzieć.
O ścieżkach rowerowych tu pani minister, tak, jak najbardziej.
Tak.
O tym oświetleniu, które jest niejednokrotnie poziome,
tak,
to myślę, że to jednemu kierowcy przeszkadza.
Sobie, one świecą w oczy po prostu.
Ale to jest właśnie kwestia indywidualna. Więc...
Ale ktoś nad tym powinien, nie wiem, administracja wymusić po prostu. Ja dlatego chciałem nagłośnić.
Administracja już bardziej lokalna, prawda?
Zgadza się.
A sprawę tablic, to
ale
też
chodzi
ta
mi o to,
administracja...
może, proszę księdza, może ja w takim razie już dla księdza tylko. Chodzi o to, że to skojarzenia, że taki szlaban graniczny rozbity przez samochód i nic nie powstrzyma. kojarzy się to z takim uszkodzeniem, jak Niemcy w 1939 roku 1 września na Polskę najeżdżali.
Ja rozumiem,
skojarzenie,
tylko, że...
no do bólu. I nikt tego nie widzi, aż no nie wiem, no jesteśmy jacyś tacy mało wrażliwi się staliśmy na pewne sprawy.
Panie Tadeuszu, zapraszam w tych dwóch sprawach ostatnich do konkretnych władz administracyjnych zgłosić się, przekazać im i próbować środkami też społecznymi i siłą własnego autorytetu poprosić, aby to zostało zniesione. Dziękuję bardzo. A ścieżki rowerowe
rzeczywiście, ma pan rację, to jest bardzo ważny temat i to jest wbrew jakby takiemu pierwszemu skojarzeniu projekt rozwojowy, prawda? Czyli taki, dzięki któremu można rozwinąć turystykę, można poprawić stan zdrowotności, można poprawić atrakcyjność danego obszaru i tak dalej. I do tej pory te ścieżki były realizowane przez władze lokalne, głównie przez gminy lub przez związki gmin, prawda? Na przykład na obszarze jakimś atrakcyjnym turystycznie można było taki projekt zrealizować, sfinansować i tak dalej. Natomiast pojawia się oczywiście ciekawe pytanie, prawda, ten wątek, o którym ja tutaj już wcześniej mówiłam, kto będzie potem to utrzymywał, prawda? Nie sztuka jest budować, jak się ma pieniądze, ścieżki rowerowe w całej naszej gminie. Sztuka jest potem zastanowić się, czy my dostatecznie dużo mamy, prawda, tego dochodu w gminie, tych podatków płacimy, czy ludzie mają pracę, że tak powiem, żeby potem te ścieżki z tej trawy, że tak powiem, właśnie oczyścić, czy też wybudujemy sobie takie pomniki, bym powiedziała, Unii Europejskiej, bo nam dała chwilowo pieniądze i potem się okaże, że nie mamy za co tych dróg utrzymywać, tych oczyszczalni, prawda, nikt nie chce ścieków odprowadzać bo do oczyszczalni, bo nie mają pieniędzy, żeby za to płacić, nikt ścieżek nie utrzymuje i tak dalej. Także to jest cały czas, trzeba mieć to na względzie, że te pieniądze powinniśmy rozsądnie zainwestować, a nie wydać na coś, co jest, wydaje się, czasem bardzo potrzebne, przyjemne, sympatyczne, wszyscy by tego chcieli, ale niestety będzie potem drogie w utrzymaniu, a my nie będziemy mieli pracy ani podatków, żeby to utrzymać. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć o ścieżkach rowerowych. Otóż kiedyś przed zaśnięciem wpadł mi taki pomysł niesamowicie, wydawało mi się oryginalny, prawda, żeby w tym programie Polski Wschodniej zrobić trasę rowerową od Podkarpacia aż do Suwałk. Ona by biegła przy samej granicy i dotykała tych bardzo tam, często bardzo ciekawych miejsc, takich jak Kodeń, jak Sanktuarium w Kodeń. Tam jest mnóstwo takich bardzo ciekawych miejsc. No i zgłosiłam to moim kolegom, wiceministrom, wszystkim się to podobało, stwierdzili, że to będzie nasz projekt, który my zgłosimy do Polski Wschodniej. No i się nagle okazało, że są już takie projekty i że rzeczywiście są takie jakieś organizacje pozarządowe, prawda, które propagują właśnie też zrobienie takiej długiej bardzo trasy, do której wszyscy by się dołączyli, wszystkie gminy, wszystkie miasta i instytucje i organizacje, które chciałyby się pokazać, prawda, na tej trasie turystom, pielgrzymom, dzieciom wizytującym i tak dalej. I sądzę, że jak ten projekt powstanie, to rzeczywiście to będzie taki bardzo długi, dobry projekt i turystyczny, i kulturalny, i być może nawet religijny, prawda, i bardzo będę zadowolona, jak on wreszcie powstanie.
Dziękujemy bardzo. Prosimy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Pani minister, chciałem się zapytać w takiej sprawie, ale póki zadam pytanie, to pewien krótki troszkę wywód będzie. Mianowicie wiadomą rzeczą jest, że pieniądze, które możemy uzyskać dla, powiedzmy, różnych projektów realizowanych w Polsce, to są ogromne pieniądze i niewykorzystanie ich byłoby wielkim zaniedbaniem. I teraz tak, z punktu widzenia poszczególnych gmin, które mogłyby realizować projekty tak zwane twarde, na przykład dla poprawy stanu kanalizacji, czy wodociągów, czy dróg. Gminy w następstwie takiej polityki, jaką mieliśmy za sobą przez 16 lat, są niestety biedne. Przemysł jest albo rozłożony, albo sprzedany i zlikwidowany. I teraz gmina stoi w obliczu, wiadomo, że chcąc realizować jakiś projekt i ubiegać się o fundusze, musi mieć swój wkład własny. żeby uzyskać ten swój wkład własny, albo może się zaciągnąć, zadłużyć w banku jakimś komercyjnym, może wypuścić swoje obligacje, również się zadłużyć, albo, i to jest też takie cyniczne troszkę wyrachowanie, wyprzedawać najbardziej cenny swój majątek. I teraz pytanie, bo na przykład w Malborku ciepłownia miała być w tym kierunku również sprzedana po to, żeby uzyskać środki z Unii. Powstają ogromne latyfundia pewnych właścicieli ciepłowni w Polsce, które w perspektywie lat, nawet po 2013 roku, one będą dyktowały nam warunki. Ja już nie chcę mówić o znaczeniu energetyki i w aspekcie suwerenności i tak dalej. Natomiast, żeby nie dochodziło do takich spraw, zdaję sobie również sprawę, że tutaj punkt może taki drugi artykułu 220 Konstytucji naszej, że deficytu budżetowego nie można pokrywać przez zaciąganie zobowiązania w Centralnym Banku Państwa. Budżetu, to znaczy deficytu budżetu państwa nie można pokrywać z tego banku. Czy Narodowy Bank Polski nie może wyjść z jakąś specjalną ofertą kredytowania dla gmin, żeby wykorzystać maksymalnie, optymalnie fundusze, które są dla Polski kierowane? I tutaj może na tym bym zakończył, posłuchałbym na antenie.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
No cóż, tak często się mówi, że mamy, gminy są biedne i tak dalej. Otóż ja nie podzielam tej opinii, to znaczy jest bardzo niewiele gmin, które zbliżają się do tej granicy właśnie 60% zadłużenia. Większość gmin jest bardzo słabo zadłużona i mogą jeszcze sięgać po środki właśnie finansowe w bankach. Problem ciepłownictwa jest mi zupełnie nieznany, także tutaj się nie wypowiem na ten temat. Natomiast no ja uważam jednak, że kwestia tej dopłaty, prawda, to jest kwestia pewnego wyboru, na co chcemy wydać pieniądze. Znaczy część władz gminnych czy powiatowych uważa, że projekty unijne to jest coś zupełnie nowego, takiego ekstra, prawda. My mamy tu swoje pieniądze, wydatkujemy, prawda, mamy jakiś tam sposób już ich wykorzystania, a te unijne pieniądze są zupełnie inne, w związku z tym na przykład to jest też zupełnie coś innego. Ja uważam, że te unijne pieniądze to są te same pieniądze, które powiększają po prostu nam budżet gminy i trzeba teraz wydać, znaczy podjąć decyzję, czy dokładamy ten wkład nasz do tej inwestycji, czy tylko wydajemy na coś innego, prawda? I teraz jeszcze jedna kwestia z tym związana. Otóż w tej perspektywie 2007-13 wkład ten będzie mniejszy, będzie 15% tylko danej inwestycji. Teraz jest 25%, więc te 15% to jest dużo mniej. Co więcej, ten wkład będzie mógł być ponoszony ze środków publicznych i ze środków prywatnych. Także też to nie muszą być wyłącznie pieniądze gminy, ale jeżeli się uda namówić prywatnego inwestora do udziału w takim przedsięwzięciu, no to po prostu nasz wkład jest wtedy jeszcze mniejszy. Trzeba to dobrze przekalkulować. No i wreszcie ostatnia sprawa to taka, że chcieliśmy pomóc właśnie wszystkim beneficjentom, nie tylko jednostkom samorządu terytorialnego, ale i innym beneficjentom i uruchomimy na szeroką skalę zaliczki. Czyli jeżeli ktoś dostanie dotację w wysokości tam, nie wiem, powiedzmy 500 000 euro na jakąś oczyszczalnię, to od razu na początku wypłacimy mu zaliczkę, żeby mógł ruszyć z robotami i żeby właśnie nie trzeba było natychmiast zaciągać tego kredytu. Ale w ogóle te 15% do tego 500 000 musi mieć, prawda? Także tutaj jest kwestia dobrej kalkulacji. I jak mówię, ja bym tutaj nie była aż tak bym powiedziała, właśnie zaniepokojona jak pan, który zadał pytanie.
Pani minister, pierwsza część naszego spotkania dobiega końca. Przypomnę państwu, pani minister Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, była naszym gościem. zastanawialiśmy się, odpowiadaliśmy na pytania, na co przeznaczyć fundusze z Unii Europejskiej. Przede wszystkim przeznaczać je rozsądnie, aby wiedzieć potem, jak potem wszystkie te inwestycje utrzymać i czy one rzeczywiście pomogą w naszym rozwoju. Dziękując za tę rozmowę, zapraszam do Radia Maria na godzinę 21.40 i tak jak rozpocząłem wielkim apelem o solidarność, o znak takiego poparcia dla księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, zapraszam na jutro na godzinę 11 do archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Jest to nie tylko gest poparcia, ale jest to przede wszystkim gest solidarności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, którego nie tak dawno gościliśmy w naszej ojczyźnie. Mówił nam, trwajcie mocni w wierze. Może właśnie to jest ten moment pokazania, że jesteśmy mocni w wierze i solidarni z tym, który jest naszym pasterzem i został przez Ojca Świętego mianowany, delegowany, aby pełnić funkcję metropolity warszawskiego. Dziękuję, zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.